nie tylko głos, nie tylko gesty, ale też zapach. Dużo się mówi o tym, że nasz zapach bardzo mocno wpływa na psa i często z koleżankami wymieniamy się takimi uwagami, że no nie możemy być zdenerwowane, bo natychmiast się to naszym psom udziela, wręcz widzimy, że przy takich bardzo stresujących sytuacjach no psy mają wręcz wymioty, biegunki.
Tak, to prawda oczywiście, ale być może trochę panią zaskoczy, okazuje się, że psy są przede wszystkim wzrokowcami, dlatego że to wzrok ma dla nich największe znaczenie na pierwszy, tak że mówią, rzut oka, tak, w ocenie sytuacji, ponieważ jest on najmniej wymagający, jeśli chodzi o energię. Pies, żeby włączyć węch, potrzebuje wydatkować znacznie więcej energii niż obserwując coś. Na przykład jeśli mamy psa, który jest agresywny względem innych psów i postawimy w jakiejś tam odległości maskotkę psa, która wygląda jak pies, to pies potraktuje ją tak, jakby była żywym obiektem i na tej podstawie będziemy w stanie ocenić, jaki to jest rodzaj agresji, nie ryzykując, że jakiś prawdziwy pies zostanie na przykład pokaleczony. Więc pies przede wszystkim reaguje na kształt, jest wzrokowcem, dopiero w drugiej kolejności jest słuchowcem, a w trzeciej węchowcem. Natomiast jeśli faktycznie jest sytuacja stresowa, no to wtedy oczywiście wzrasta nam poziom kortyzolu, pocimy się, zmienia się zapach naszej skóry, ponieważ zmienia się cała chemia naszego organizmu i pies to również doskonale wyczuwa, ale zazwyczaj też temu stresowi towarzyszą dodatkowe objawy. Na przykład możemy częściej przełykać ślinę, możemy, prawda, mieć spocone ręce, które wycieramy, możemy mieć nawet drżenie mięśni i tak dalej. A najczęstszym objawem stresu jest wstrzymywanie oddechu. Więc jak na przykład idziemy z psem na spacerze i widzimy z naprzeciwka największego wroga naszego czworonożnego przyjaciela, to spinamy się, prawda, wstrzymujemy oddech i napinamy smycz. I to jest też dla psa już cały szereg sygnałów, że oho, dzieje się coś strasznego, jest sytuacja zagrożenia, w której trzeba reagować. Więc też znowu zapach jest istotny, natomiast też cała ta gama różnych symptomów jest też dla psa bardzo ważna. Oczywiście, znowu, żeby wrócić do tego tematu płci, prawda, czyli mężczyźni, kobiety, no mężczyźni pachną też testosteronem, więc jest to dokładnie ten sam hormon, który działa w organizmach psów, samców. Zresztą suk też jest testosteron, tylko w mniejszym stężeniu. I dlatego na przykład niektóre psy mogą uruchamiać zachowania rywalizacyjne, na przykład o kobietę, którą uznają za swój zasób, z mężczyzną lub z mężczyznami, którzy są w domu, a czasami na przykład wchodzić w konflikty z dorastającymi chłopcami. Też to się w mojej praktyce wiele razy zdarzało. Czyli też ten zapach ma dla nich taką informacyjną, jakby socjalną, społeczną rolę czy znaczenie.
Ten testosteron może powodować, że psy i ludzie, znaczy mężczyźni, tak, czy chłopcy, stają się jakby równorzędnymi partnerami, tak, w walce o zasoby domowe.
To będzie wynikało najczęściej z no, niewłaściwie przeprowadzonej właśnie socjalizacji, czy jakby niedobrze ułożonych relacji w domu, kiedy pies na przykład traktuje kobietę jako swój zasób. I największe problemy są zazwyczaj wtedy, kiedy na przykład kobieta przeżywa menstruację i to powoduje, że pies zaczyna ją traktować jako swój zasób, czyli tak mówiąc w dużym cudzysłowie swoją samicę. I wtedy na przykład dorastający mężczyźni czy samce, tak, w tym stadzie mogą być traktowane jako rywale i to się rzeczywiście zdarza. Pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat właśnie z Joelem de Hasse, który napisał książkę na temat agresji u psów i on właśnie też podkreślał taką rolę już właśnie hormonów w zachowaniach agresywnych u psów i mówił właśnie o tym jako jednym z czynników ryzyka.
Mówił pan o psach, które walczą o zasoby, o wpływie testosteronu. A czy to w drugą stronę, czy miał pan, słyszał pan o takich przypadkach, że to suczki jakby traktowały mężczyzn w domu jako swoje zasoby i w drugą stronę, czyli chroniły tych mężczyzn przed kobietami?
Takich przypadków praktycznie nie miałem, natomiast suki, które na przykład są w czasie ciąży urojonej, one mogą mieć rzeczywiście taką fazę bronienia zasobów, ale to nie będą raczej ludzie, to będą raczej przedmioty, zabawki, miejsce, legowisko, łóżko i tak dalej, tak? Albo będą na przykład rywalizowały o zasoby z innymi sukami przede wszystkim. To jest też ciekawe, że pomiędzy psem i suką najczęściej, jeżeli dochodzi do konfliktu, to pies suce ustąpi.
Z drugiej strony to często ludzie, domownicy wybierają sobie, o, że to jest piesek pancia i też trochę zawłaszczają te relacje. Spotkał się pan z tym, że trudno właśnie było przełamać te problemy, ponieważ ta więź była tak silna.
To jest częściej tak, że jeżeli mamy do czynienia na przykład z psami ras jakichś dużych, obronnych albo bojowych, to częściej jest to właśnie pies pana, a jeżeli to są psy ras takich ozdobnych do towarzystwa mniejszych, to są często psy pani, tak? Czyli rzadko na przykład widuje się mężczyzn, którzy by chwalili się tym, że są opiekunami Chihuahua czy Maltańczyka, a częściej to jest właśnie tak związane, że nie wiem, mężczyzna to ma, nie wiem, Amstaffa, Pitbulla, Rottweilera, ale to znowu, nie chciałbym iść tak do końca w takie stereotypy, ponieważ na przykład na naszym kursie Super Pies ostatnio był uroczy człowiek, właśnie mężczyzna, z malutkim kundelkiem ze schroniska, który po prostu był wielkości pinschera, absolutnie był dla tego chłopaka całym światem i on nawet, ponieważ pies miał problemy takie z akceptowaniem innych psów i ludzi, bardzo szczekał, to wstawał o 4 rano, żeby chodzić z nim na spacer wtedy, kiedy jest małe prawdopodobieństwo spotkania właśnie jakichś innych ludzi i psów. Więc to też świadczy o jakiejś głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy właśnie tym mężczyzną a jego maleńkim psem.